Słuchają Państwo Radia Maryja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kontynuacja rozmów niedokończonych z godziny 18.15. Temat: finansowe konsekwencje zapaści demograficznej dla świata i Polski. Nasz gość, pan dr Cezary Mech, kiedyś, nie tak dawno, były wiceminister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie, panie ministrze, panie doktorze. W tej drugiej Szczęść części Boże. Naszej edycji. Szczęść Boże. No właśnie, tytułem pewnego wprowadzenia dla tych słuchaczy, którzy teraz może są z nami po raz pierwszy. Zapaść demograficzna jest, istnieje w świecie, ale także dotyka ona Polskę i jakby nie patrzeć, bardzo mocne konsekwencje finansowe tej zapaści. Finansowe i nie tylko, bo przecież wiemy, że tutaj chodzi szerzej o przyszłość narodu polskiego, o przyszłość państwa polskiego, o przyszłość rodzin. Także i w kontekście Kościoła, możemy powiedzieć, Polska jest narodem wierzącym, w większości katolickim, a więc to też jest tutaj bardzo ważne połączenie, bo no, przyszłość łączy się także z jakąś pewną misją, którą mamy do spełnienia każdy naród, myślę, że naród polski tym bardziej. Nie jest to jakiś wygórowany mesjanizm, żeby nas ktoś nie posądził, tylko po prostu oceniamy fakty i wydarzenia, które się dzieją. Była taka przykra konstatacja, panie doktorze, że mówiliśmy, że już właściwie jest moment ostatni rok, w którym można coś rozpocząć, jakiś proces uzdrawiania, przemieniania, bo już za kilkanaście miesięcy będzie po prostu za późno, nie zdążymy obudzić, prawda, tych przemian, które są potrzebne. Jak to wygląda? Bardzo proszę o streszczenie dla naszych słuchaczy.
Tutaj zawsze przywołujemy papieża. Ja też chciałem po prostu w jakiś sposób jego przywołać, to co on już mówił w 85 roku, i to w takim charakterze z jednej strony nawet nie dotyczącym Polski, bo jeszcze wtedy powiedzmy byliśmy państwem ze zdrowymi rodzinami, z wielością dzieci w rodzinie. Otóż papież obawiał się o te wszystkie trendy i mówił wtedy, że liczba ludności w Europie, która w 1960 roku stanowiła 25% ludności świata, spadnie w połowie przyszłego stulecia do 5%. Te dane skłoniły niektórych europejskich mężów stanu do mówienia o samobójstwie demograficznym Europy. I zauważmy tą właśnie obawę, którą wyraził nasz wielki rodak, że tak naprawdę to, co grozi, obawiał się, że grozi Europie, to bardziej już można powiedzieć grozi nam. Również na początku przemian z opublikowanych ostatnio notatek osobistych zauważamy, że obawiał się właśnie o te przemiany demograficzne. I co charakterystyczne, w jednej z notatek właśnie z 21 lutego 91 roku wspomniał, że to jest, powinno być elementem doczesnej troski stolicy apostolskiej, a więc Kościoła, o ludzi i wspólnoty, troski macierzyńskiej, również o wyludnianie się Europy. I to wyludnianie się Europy on podkreślił. I też charakterystyczne, że w tym samym dniu, analizując ten pierwszy konflikt Iraku, casus Irak, jak to zanotował, zadał sobie też takie pytanie, czy jesteśmy przygotowani do spotkania z islamem. I tutaj spotkanie z islamem również podkreślił. A więc widzimy tą troskę papieża o tą przyszłość Europy, która po prostu staje się nieistotnym elementem na naszym kulturowym, na naszym globie, o to, jak będzie przebiegało to spotkanie z tymi innymi kulturami. Myślę, że to samo musimy sobie zadać takie pytanie dotyczące, jak w tym kontekście, kiedy te przemiany demograficzne tak naprawdę są zdecydowanie silniejsze, jeśli chodzi o Polskę, ten ta zapaść jest silniejsza tutaj. Ojciec powiedział, że ten rok jest kluczowy. Ja tak bym powiedział wprost, że już ten rok jest ukazał, że już jest za późno, co nie oznacza, że nie należy działać. I w tym momencie też należy sobie odpowiedzieć na pytanie, też zrozumieć ten mechanizm. Tutaj ja jako osoba, która tak naprawdę zawodowo to się zajmuje rynkami kapitałowymi, efektywnością tego rynku, wycenianiem różnych aktywów, no co po niektórzy to uważają, że to taka jest czarna magia, że to jak mówią o giełdzie, to mówią gra na giełdzie, a więc coś takiego nieprzewidywalnego. Podczas gdy no, ci, którzy się tym zajmują, wiedzą w jaki sposób to wycenić. Niemniej, co ta giełda też ukazuje? Okazuje się, że ona w skali świata, ale też poszczególnych krajów ukazuje, że też przewiduje te konsekwencje po prostu starzenia się ludności. Okazuje się, że są wskaźniki, które pokazują, kiedy aktywa jakieś na giełdzie są droższe, kiedy są tańsze. I to, co charakterystyczne właśnie, to badania ukazały, to podejmowane zarówno przez Financial Analysis, Financial Times, jak i też jedną z analiz przygotowaną przez Fed, a więc Bank Centralny Ameryki, ukazała, że istnieje silna relacja między wycenami akcji, a jako indeksów oczywiście, a tym, jaka jest proporcja między osobami w wieku takim średnim, którym nie młodym, ale średnim, które oszczędzają, są w fazie oszczędzania pieniędzy i środków, inwestowania ich, a osobami, które relacja, więc ilościowa, tymi, którzy już korzystają z tych środków, a więc są w wieku emerytalnym. I okazuje się, że te wyceny aktywów są w różnych krajach, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Japonii, jak i też w Wielkiej Brytanii, osiągnęły swoje maksimum wtedy, kiedy ta relacja tych oszczędzających do tych wydających po prostu była jak najwyższa. A to dlaczego? Ponieważ ci, którzy już korzystają z tego dorobku materialnego, a więc są w wieku emerytalnym, oni przeważnie te aktywa sprzedają po to, żeby utrzymać swój poziom życia. I oczywiście to działa w sposób taki zmniejszający wycenę akcji na giełdzie. I to, co charakterystyczne, to nie tylko dotyczy akcji, ale okazało się, że to, co się obecnie dzieje, taki ogólny trend do obniżania stóp procentowych jest też z tym związany, bo istnieje po prostu silna korelacja zaobserwowana między starzeniem się populacji, a tym, jakie są rentowności obligacji. To też można wyjaśnić w ten sposób, że starsze pokolenie, jeśli po prostu jest go coraz więcej, ono też inaczej inwestuje. Ono inwestuje w kierunku raczej obligacji, a więc takich pewniejszych inwestycji, nie chcąc już tracić swoich oszczędności. Również fundusze emerytalne inwestycyjne, w których oni inwestują, to też zmieniają ten swój portfel. No ale przechodząc do tego pytania dotyczącego, dlaczego tak naprawdę ten problem starzenia się występuje i jakie on ma konsekwencje ekonomiczne, no to zauważmy coś, co było takie charakterystyczne, że w czasach Chrystusa na ziemi żyło około 200 milionów ludzi. I liczba ludności świata, ona znacząco się nie zwiększała aż do 1000 roku, kiedy to żyło 270 milionów. W 1700 roku osiągnęła 600 milionów, w 1820 przekroczyła miliard. Później zaczęła bardzo szybko się zwiększać, przy czym ostatnio obserwujemy osłabienie tego wzrostu, ponieważ ilość osób, która przybywa na świecie, ona bardzo szybko, powiedzmy, ten, tempo przybywania maleje. Obecnie jest około 7 miliardów ludzi. W 2030 tym będzie ponad niewiele ponad 8 miliardów, a w 50, a więc jeszcze za 20 lat 9 miliardów. I przy czym ten wzrost tej liczby ludności, on jest nierównomierny, ponieważ większość z tych osób, które po prostu urodzą się do 2050 roku, to już będzie w tych krajach, można powiedzieć, rozwijających, a nie w tych krajach, które są teraz tymi cywilizacjami Zachodu. I to, co charakterystyczne, że ponad połowa tego przyrostu to będzie przyrost wieku emerytalnym, powyżej 60 lat. Ilość tych osób w 2050 roku będzie 2 miliardy ludzi, a więc trzykrotnie więcej niż obecnie. Zwiększy się również ich proporcja, do 22%, podczas gdy jeszcze w 50 roku to stanowiło 8%. Należy się liczyć z olbrzymimi perturbacjami na naszym globie. Jest to związane z tym, że bardzo szybko przybywa populacja krajów arabskich, ich wzrost nastąpi aż o 40%, co w praktyce też będzie okazywało się, że przy tym zapaści demograficznej Europy aż 150 milionów właśnie osób z tamtego regionu, oni będą po prostu poszukiwali pracy. Przyczyna tego starzenia się ludności świata i tych perturbacji finansowych, które nas czekają, no to jest to, że jeśli przeciętnie na jedną kobietę to przypadało w roku 70 4,3 dziecka, to ten przyrost zwolni w skali całego świata. On tak naprawdę przekroczy taką wielkość magiczną dwójki dzieci w 2050 roku. W całym świecie, co biorąc pod uwagę fakt, że w tych krajach słabo rozwiniętych on będzie wyższy, to oznacza, że będzie w tych innych będzie zdecydowanie niższy. Nasza sytuacja jest dramatyczna, ponieważ u nas nie przekraczamy tej wielkości od 25 lat. I obecnie jest ona na rekordowo niskim poziomie, tam 1,3 dziecka, a więc tak naprawdę można powiedzieć, że skumulowana ten brak dzieci w Polsce do prostej zastępowalności to już jest około 3,5 miliona dzieci, przy czym, co jest charakterystyczne, no plasujemy się na końcówkach, jeśli chodzi o wszelkiego typu statystyki. Ostatnio, dzisiaj sprawdzałem właśnie, na którym miejscu jesteśmy. Jesteśmy na 213 miejscu, 12 miejsc od końca. Czeka nas tak naprawdę olbrzymia zapaść. I ona będzie miała wyraźny wymiar finansowy, ponieważ właśnie to, co jest charakterystyczne, w krajach OECD była taka sytuacja, że w 80 roku 5 osób pracowało na jednego emeryta, a więc można było powiedzieć, że te składki nie muszą być duże, żeby utrzymać tych emerytów. W 50 roku będzie to zaledwie 2. Ale zauważmy, jak wygląda sytuacja w Polsce. Obecnie można powiedzieć, że pracuje 1,7, prawie dwie osoby na jednego emeryta, ale w tym właśnie okresie 2060 roku to będzie już poniżej jednej osoby, jedna osoba pracująca na emeryturę po prostu. Emeryturę, świadczenia zdrowotne osoby. To oczywiście przejawi się tym, że te emerytury i świadczenia będą bardzo minimalne, zwłaszcza, że ostatnio zrezygnowaliśmy w Polsce z tego segmentu kapitałowego. Trzeba wiedzieć, że dochód narodowy to się dzieli właśnie na te płace, które są opodatkowywane i dzięki którym po prostu są świadczenia też i emerytalne, jak i utrzymanie państwa, ale 30% dochodu narodowego to jest taka, która jest przeznaczana dla tych, którzy posiadają kapitał, a więc dywidendy, obligacje, oprocentowanie. I dlatego też w sytuacji, kiedy się państwo i jakiś naród wyzbywa swoich aktywów, to oznacza, że te środki idą do tego, kto jest właścicielem. Rezygnacja z tego zabezpieczenia kapitałowego oznacza w praktyce, że jesteśmy tylko skazani na te 70% i je musimy opodatkowywać. Ponadto ta zmiana tych proporcji, o których mówi, będzie bardzo dewastująca, jeśli chodzi o te świadczenia zdrowotne. Dlaczego? Ponieważ przeciętnie trzykrotnie bardziej kosztuje utrzymanie, jednak utrzymanie zdrowia, ilość zabiegów, jakie potrzebuje starsze pokolenie, jest trzykrotnie liczniejsze. Co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, więc starzenie się tej grupy, która jest w wieku emerytalnym, albo trzeba znacząco podwyższać podatki, albo po prostu znacząco obniżać te świadczenia, ponieważ dla tego starszego pokolenia potrzeba trzykrotnie większe nakłady, ponieważ znacznie częściej chorują i też są to choroby takie bardziej kosztowniejsze. Opieka medyczna jest czterokrotnie większa, a jeśli chodzi o pielęgniarską, aż jest ona wyższa, aż dziesięciokrotnie. To wszystko powoduje, że ten świat przyszły będzie inny i będzie dla nas gorszy. Już teraz oficjalne statystyki ukazują, że w przyszłości ta płatność, te emerytury, którą będziemy uzyskiwali, no to będzie w wysokości około 20% ostatnich naszych wynagrodzeń. To wynika z tego, że według tych statystyk nas będzie w 2060 proporcja między tymi pracującymi i emerytami, ona się pogorszy 3,5-krotnie. A więc w praktyce to oznacza, że żeby mieć te same świadczenia w tych samych proporcjach, to należałoby 3,5-krotnie zwiększyć obciążenia, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne, a jeszcze wielokrotnie więcej, jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne. To wszystko powinniśmy nałożyć też na ten zmieniający się świat, którym te kluczowe są elementy demograficzne i jego wzrost gospodarczy tych krajów, które są bardzo zasobne demograficznie. Tu widzimy rosnącą potęgę Chin, które już w ciągu najbliższych paru lat staną się pierwszą potęgą ekonomiczną świata, a przy tych wszystkich trendach, które ukazują, że w 2060, no to nie tylko Chiny będą produkowały tam gdzieś około 28% całości produkcji tej OECD plus G20, więc można powiedzieć światowej, podczas gdy drugim już krajem będą Indie, a trzecim okażą się Stany Zjednoczone. Krajem, który bardzo szybko będzie się rozwijał, co zresztą widać, jak patrzymy po prostu na te zdjęcia, powiedzmy w Google'ach, i które widzimy, no to widzimy te pięciopasmowe korki na pięciopasmowych autostradach, no to będzie też taki kraj jak Nigeria i możliwe, że właśnie wyzwalająca się z tego AIDS-a i tej pandemii czarna Afryka. To, co jest charakterystyczne, to wszystkie, ze względu właśnie tych demograficznych, wszystkie te wskaźniki ukazują, że Polska przestanie w ogóle się rozwijać, ponieważ przy nawet optymistycznych założeniach jest zakładane, że w latach 2030-2060 wzrost gospodarczy będzie niższy niż w krajach wysoko rozwiniętych, a więc procesu konwergencji, przybliżania się warunków życia zostanie zahamowany i on będzie w wysokości 1%. te elementy będą powodowały to, że z jednej strony będzie bardzo trudno w Polsce przyciągnąć miejsca pracy, dlatego ponieważ no, trudno sobie wyobrazić w sytuacji gospodarczej, otwartej na cały świat, że przedsiębiorstwa będą inwestowały znacznie więcej w Polsce po to, żeby stworzyć miejsca pracy dla starszych pracowników zamiast gdzie indziej, gdzie są ci pracownicy młodsi, a z drugiej strony brak wzrostu gospodarczego będzie ograniczał też rynek do sprzedaży. A więc to, co finansiści wyliczają jako po prostu te przyszłe, wraz z wzrostem rynku, te przyszłe wzrosty zysku, one będzie po prostu...
To, co teraz utrzymuje naszą gospodarkę, ten rynek wewnętrzny, prawda?
Tak.
Że jeszcze są ludzie, którzy coś tam kupują, prawda, i jest ta wewnętrzna wymiana tej waluty, gotówki. I jeszcze, panie profesorze, no po prostu to jest diagnoza, prawda? My chcemy jeszcze przejść, pewnie przejdziemy do lekarstwa jakiegoś, prawda? Do sposobów uleczenia tej sytuacji na przeróżnych tutaj poziomach, bo jeszcze tutaj warto pewnie zaznaczyć, że jakie będą konsekwencje przyszłości na przykład dla ZUS. Zobowiązania ZUS wobec emerytów, tak zwany dług ukryty. Mówi się o 3 bilionach złotych, czy jeszcze więcej nawet. I też tutaj jest sytuacja Funduszu Rezerwy Demograficznej, jest takie coś. Miał to być fundusz na trudne czasy, a już jest używany przez obecnie rządzących. To jest też ciekawe, no bo to była taka ostatnia deska ratunku, ten Fundusz Rezerwy, jeżeli się nie mylę, tak? Taki...
Znaczy, no, to była... tutaj należałoby wrócić, powiedzmy, do tych rozmów niedokończonych, których mamy już... Jak ja już patrzę, no to już chyba 16 rok, bo to jest wraz po prostu z tymi zmianami demograficznymi, no
i co
rozmawialiśmy o rynku kapitału.
Sprawdza się, panie doktorze, to co pan
przewidywał? Tak, niestety się sprawdza. No to było takie zabezpieczenie na ten okres, kiedy wydawało się, że to jest takie zabezpieczenie na ten okres taki przejściowy, no bo wiadomo jest, że jeśli jest zmniejszenie tej dzietności, ono powoduje w pewnym okresie ten zmniejszony dopływ pracowników, a więc i tych dochodów do opodatkowania dla państwa, więc wydawało się, że taką po prostu protezą może być to, żeby, no dobrze, no nie zwiększymy opodatkowania tych osób, które pracują, mimo że zwiększy się nam przejściowo ilość osób w wieku emerytalnym, ale za chwilę będziemy mieli, zadziałają te polityki prorodzinne, które chcemy wprowadzać, a więc będzie taki, powiedzmy, taki tylko przejściowy dołek. No i w jaki sposób ten problem rozwiązać? No to odłóżmy sobie, powiedzmy, na ten gorszy okres jakiś tam kapitały. A więc żyjmy nie z podatków, ale po prostu z dywidendy, żyjmy po prostu z tego majątku, który zgromadziliśmy. No ale o czym tu mówić, jeśli o Funduszu Rezerwy Demograficznej, który zawsze okazywało się zawsze, że jak miał dziurę po prostu z ust, no to w pierwszym rzędzie sięgano do tych zaskórniaków, mimo że jeszcze ten ciężki okres nie nadszedł. Ale teraz mamy jeszcze sytuację taką, kiedy jeszcze tych głównej tej fali, tych problemów demograficznych nie dotknęliśmy, a już sięgnęliśmy po 100 miliardów aktywów w OFE. Bo to nie chodzi o to, że ktoś może stwierdzić, że po co mają to zarządzać prywatne podmioty, no ale chodzi o to, że my tych kapitałów nie przenieśliśmy do ZUS-u, my tych kapitałów nie przenieśliśmy do jakiegoś funduszu kontrolowanego przez podmiot państwowy, tylko po prostu je, że tak powiem, zużyliśmy na obecne potrzeby. Istnieje niebezpieczeństwo, że ten proces, który został tutaj zasygnalizowany, a więc tego likwidowania Funduszu Rezerwy Demograficznej, likwidowania tej połowy obligacyjnej z ZUS-u, następny rząd, którykolwiek by nie był, widząc problemy, jakie już się zaczynają, to żeby chociaż przeżyć po prostu ten okres w sposób jakiś taki, wydawałoby się, pokojowy, to na chwilę jeszcze po prostu wykorzysta resztę środków, które są w OFE. Ale w tym momencie to okaże się tak, że nie mamy przedsiębiorstw do sprywatyzowania, bo już żeśmy sprywatyzowali. Nie mamy po prostu środków na emerytury, bo już żeśmy je przejedli. Zaoszczędzaliśmy przez 25 lat, bo nie utrzymywaliśmy tych 3,5 miliona dzieci do prostej zastępowalności. No i w pewnym momencie nagle się okazuje, dojdą te jeszcze fakt, że przestanie działać po prostu NICEA, więc utracimy kompletnie wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej z następną perspektywą finansową. Okaże się, że musimy pomagać już teraz i nie Ukrainie albo innym krajom bardziej potrzebujących. Nie uzyskamy środków tych europejskich i zderzymy się ze ścianą. Okaże się z roku na rok, że się zderzamy i mamy sytuację Grecji w Polsce. To jest ta perspektywa, która nas czeka i wydaje się, przed którą nie uciekniemy, mimo że oczywiście znane są po prostu metody, co należy robić, jak należy działać, żeby temu przeciwdziałać. Oczywiście to, co jest kluczowe, no nie należy opodatkowywać dzieci, ale też i nobliści, Alva i Gunnar Myrdal, to, co wspominałem w poprzedniej części, już w 1934 roku ci nobliści odpowiedzieli na to pytanie i oni stwierdzili, że dzieci to jest inwestycja dla społeczeństwa, bo to są przyszli podatnicy, to są ci, którzy będą po prostu świadczyli usługi, ale z drugiej strony będą przekazywali swoje podatki i składki na tych, którzy się w tym momencie będą po prostu potrzebowali, już nie będą mogli pracować, a właściwie będą tymi, którzy już zapracowali się w przeszłości. Ale z drugiej strony, o ile to jest inwestycja dla państwa, to jest to koszt dla rodziny. I dlatego też w celu wyeliminowania tych przeszkód uniemożliwiających zwykłym ludziom realizację ich pragnienia posiadania dzieci, jak i też dokonania tych inwestycji koniecznych dla państwa, rząd powinien właściwie dystrybuować ten dochód na rzecz tych rodzin, które posiadają dzieci, po to, żeby tą sprzeczność zredukować. I to, co jest charakterystyczne, no to można powiedzieć, że w Polsce działa się w sposób, że tak powiem, na odwrót, krótkoterminowo. Wyprzedaje się aktywa przedsiębiorstw, z drugiej strony się redukuje aktywa na przyszłość i obarcza się wszystko na tych przyszłych nielicznych pokoleniach i z drugiej strony się oszczędza na dzieci i nie ma żadnej afery, nie patrzy się na to, że nie tylko będziemy mieli problemy potężne finansowe w przyszłości, ale też przecież to, co może kluczowe. Nasza kultura i nasz naród po prostu nie przetrwają tej burzy dziejowej.
No właśnie, to są bardzo niepokojące tutaj dane i liczby, które pan doktor nam przedstawia. No i cały czas patrzymy w stronę tych, którzy mówią, że wiedzą jak rządzić, jak kierować, a jakoś im to nie wychodzi, bo przecież mamy kolejny rząd, kolejny tutaj drugą turę rządów Platformy i to jest to, że no nic się nie zmienia, po prostu nie, bo rozumiemy, gdyby były pewne kroki uczynione, to z całą pewnością pewnie pan doktor by to zauważył, powiedziałby tak, no został rozpoczęty pewien proces, potrzeba jeszcze 5 lat cierpliwości, żeby widzieć efekty, a tutaj nie ma nic rozpoczętego, tylko dalej jest takie jakby dryfowanie i załatwianie potrzeb bieżących, tak jakby na tydzień do przodu, na dwa do przodu, prawda? I to jest niesamowicie niedobre.
No, niedobry też jest jakiś inny objaw, bo ja byłem również w rządzie AWS-u, można powiedzieć, AWS-u, Unia Wolności, byłem prezesem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i wtedy też to, co było charakterystyczne, no, w jaki sposób podjął ten temat ojciec dyrektora. Ja chciałbym może z innej strony nakreślić to, co było charakterystyczne. Zresztą z czym w jakiś sposób też się dzieliłem tutaj ze słuchaczami w tamtym okresie czasu. To było to, że tak naprawdę udało się przejść do jakichś aspektów prowadzenia polityki prorodzinnej przez AWS wtedy, kiedy już nie był w koalicji z Unią Wolności. No ale oczywiście tamten okres czasu był bardzo ciężki też politycznie pod tym względem, ponieważ był prezydent, który wetował tego typu rozwiązania. No i bez koalicjantów nie udawało się w żaden sposób tego zredukować. No, później była wielka oczekiwanie, ja też osobiście miałem, ponieważ byłem autorem programu gospodarczego PiS-u z 2005 roku. No, wtedy, co pamiętamy, nagle się okazało, że PiS, prawica ma w ogóle program gospodarczy, ma wie jak rządzić w Ministerstwie Finansów, bo poprzednio to też tylko było takie przekonanie, że tam tylko po prostu Lewica i Unia Wolności jest w stanie działać, ponieważ wszyscy inni to po prostu nie dadzą sobie rady. Był przygotowany program rozwój przez zatrudnienie, ponieważ no kluczowe wydawało się, że to jest zwiększenie zatrudnienia, zwiększenie miejsc pracy, ponieważ jak jest praca, to są dzieci, to jest dochód. Nie trzeba wtedy znacząco przeznaczać środków na pomoc, no bo ludzie sami po prostu mają środki, żeby sobie samemu pomóc. No był ten program dotyczący budowy 3 milionów mieszkań i to też się tak wydawało, ponieważ że to jest taki bardzo skomponowany z całością, ponieważ no, wychodziło z różnych statystyk, że w ciągu 5 lat po zbudowaniu 3 milionów mieszkań, no to będzie urodzi się, jeśli liczyć na te relacje, które dawniej, z których wynikało, około 5 milionów dzieci. No to znaczy, więc wynikało, że można, biorąc pod uwagę to, że wchodził dopiero w wiek właśnie taki prokreacyjny, możliwości posiadania rodziny, ten wyższy, mini wyższy solidarnościowy, że to załamanie powiedzmy będzie można odwrócić. Też były ulgi odpisanie od podatku i to niezależnie od tego, czy się ma wystarczający poziom do opodatkowania, ponad jeśli po prostu te ulgi byłyby, te odpisy, gdyby były wyższe niż to, co trzeba zapłacić podatnikowi, to i tak by miało się uzyskiwać zwrot, a to było związane z tym, że przecież podatki, które płacimy wydatkując na dzieci, to nie tylko są po prostu zmniejszenia naszego dochodu, który jest opodatkowany, ale też są przecież w VAT-ie i innych obciążeniach finansowych i miało być tego 400 zł na dziecko w przypadku czteroosobowej rodziny. Więc wydawało się, że praca z drugiej strony jednak to budownictwo mieszkaniowe pociągające po prostu z jednej strony rozruszające gospodarkę a z trzeciej strony właśnie te świadczenia rodzinne, one doprowadzą do po prostu odwrócenia tej zapaści. Niemniej decyzje powstały, żeby tego nie wprowadzać, no i w efekcie mieliśmy boom mieszkaniowy, ale powiedzmy taki oparty na franku francuskim. Więc Więc można powiedzieć, że my w jakiś sposób ten okres właśnie tego mini wyżu, my żeśmy przespali. Już teraz te kolejne roczniki, które wchodzą w ten wiek, kiedy mogą mieć dzieci, no po tamte roczniki to już powoli, to jest ta stara pierwiastka, więc osoby, nasze córki, które mają powyżej 30 lat, którym po pierwsze to jest mało czasu, żeby mieć większą ilość dzieci, a z drugiej strony jest trudność biologiczna posiadania dzieci. A więc teraz chodzą te kohorty, to tak się demograficznie mówi, a więc te roczniki już zdecydowanie mniej liczne. Jeśli obecnie przeciętnie jest właśnie, że na każdą kobietę przypada 1,3 dziecka, do prostej zastępowalności potrzeba dwóch, no to w praktyce no to oznacza, że teraz dwa razy mniej liczne te roczniki musiałyby już mieć nie dwa, tylko czwórkę dzieci i to przeciętnie, a więc wzrost musiałby być rewolucyjny, że tak powiem, ponieważ w porównaniu z tą kulturą małodzietności, o której zresztą mówi profesor Kramer, że ona prowadzi właśnie do wyludniania i tak naprawdę wpadnięcia w taki cykl likwidacji danego społeczeństwa, no to to już musiałyby być trzykrotnie większa ilość dzieci i to przeciętnie. To wydaje się po prostu niemożliwe do zrealizowania, co nie oznacza, że patrząc na to, że tak naprawdę już jest bardzo źle i jest po prostu za późno i należy uznać, że po prostu te konsekwencje finansowe, o których wspomniałem, one na pewno po prostu nas negatywnie dotkną, że nie należy tego robić i działać. Należy robić, ponieważ jeśli my przyjąć, że jako społeczeństwo wpadamy do tej przepaści i coraz bardziej się, że tak powiem, z góry spadając się rozpędzamy, to jest istotne, w którym momencie zaczniemy trzeźwieć i wyhamowywać. I tutaj bardzo klasyczna byłaby powołanie się na ten przykład niemiecki, kraju, który znacząco pomaga właśnie w polityce prorodzinnej i takiej odpowiedzi praktycznej, jaką wyraziła pani minister von den Meyer, która zresztą ma wiele dzieci, jak i podczas konferencji razem z jeśli się nie mylę, z panią kanclerz Merkel, w której po prostu te dwie panie powiedziały, że nie ma znaczenia, że to już nie jest efektywne, ponieważ i nie przynosi takich rezultatów, a więc to wsparcie jakieś byśmy oczekiwali, bo to jest rzecz naturalna, ponieważ oddziałujemy teraz na znacznie mniejszą liczbę kobiet niż to mogło być oddziaływanie dawniej, więc ten efekt taki globalny, on jest mniejszy. I my też powinniśmy tak samo reagować, a więc powinniśmy zracjonalizować po prostu te nasze działania. One muszą być oczywiście zdecydowanie większe, co musi oznaczać znaczącą redystrybucję dochodów, bo jeśli chcemy uzyskać te same poziom wydatków, jaki wydatkujemy obecnie, to w praktyce oznacza, że jeśli zredukujemy obciążenia podatkowe tych rodzin, które mają dzieci, to znaczy, że ci, którzy nie mają tych dzieci albo mają mało, no to muszą zainwestować w tych przyszłych podatników u naszych sąsiadów.
Tak jest, no i poza tym też my mówimy ten pewien solidaryzm społeczny, to może takie słowo trochę wytarte, ale jednak no, nie może być tak, że tworzy się jakąś atmosferę, nie wiem, nie chcę powiedzieć pogardy, ale jakiegoś takiego zdziwienia, jeżeli ktoś ma więcej niż dwójkę dzieci. To właśnie mówią ci przedstawiciele rodzin wielodzietnych, że oni nie chcą jakiejś litości, nie chcą jakichś po prostu, nie wiem, jakichś takich upustów, nie wiadomo co, tylko po prostu dostać, no mieć pracę dobrą, w sensie, żeby można było utrzymać taką rodzinę i po prostu pewną taką atmosferę sprzyjającą dzietności. Bo to jest, no dlaczego, no to już tak już powtarzamy to w kółko, nie? Ale dlaczego polskie rodziny mają, w Wielkiej Brytanii mają dzieci? Dlaczego Polki rodzą poza granicami, we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, a problem jest w Polsce? No bo jest to niepewność. Poza tym to też, co wyszło z telefonu z ojcem dyrektorem, jak żeśmy rozmawiali, no to też powrót do pewnego świata wartości. Jednak no, warto się zapytać. Oczywiście, że lepiej być zdrowym, pięknym i bogatym. To każdy rozumie, ale no, powrót do pewnej jakiejś takiej misji bycia rodzicem, prawda, realizacji powołania w oparciu o wiarę. Pewno, że jak ktoś powie, że to dobrze mi się mówi, bo jestem po prostu osobą duchowną i mam kontakt tylko z rodziną właśnie poprzez to, że mogę gdzieś tam obserwować, czytać, nie na co dzień. No ale jednak no, to jest też misja Kościoła, który mówi, gdzie jest sens życia, jakie jest powołanie człowieka. I tutaj to jest tak, że te 20 lat nas bardzo też zubożyły wewnętrznie. Nie tylko tutaj profity gospodarcze się tak szybko nie rodziły, ale również tutaj saldo minusowe jest, jeśli chodzi o to, że dużo straciliśmy. Jednak przyszedł ten liberalizm, tak a nie inaczej ukryty, panie doktorze, prawda, który też wpłynął na to, jak się zachowujemy, gdzie nie wiem, gdzie, jak wypoczywamy, ale też jak myślimy w kategoriach ludzi wierzących. To znaczy uwierzyliśmy w to, nie wszyscy, ale część, że wiara jest sprawą prywatną, cichutką, nie można się wynosić, najlepiej gdzieś tam w kącie sobie, prawda, stać. I to też chyba tutaj jakoś się razem łączy, bo popatrzmy, że rodziny zaangażowane katolicko, przy różnych grupach, prawda, kościelnych i tak dalej, tam jest też inne podejście do tego, jak ta rodzina wygląda, prawda? Inaczej się rozkładają te siły i widzimy, jak też i dzieci. I to też jest tutaj, prawda, no, znacząca. Tak samo jak się mówi o, że rodziny bardzo zaangażowane wierząco, również tam jest mniejsza liczba rozwodów, rozłamów, prawda, gdzie no, jakichś takich porzuceń z bylego powodu, wymiana, prawda, że już to małżeństwo nie jest nieważne, nie istnieje nowy związek i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co pan na to, bo już przejdziemy do telefonów od naszych słuchaczy.
No. Cóż więcej można dodać? No tak naprawdę to nie można nazwać jakiś tam liberalizm. Bo to tak naprawdę to jest propagowanie jakiegoś wampiryzmu społecznego, no więc polegającego na tym, no w związku z tym, że ta władza tak ustala, a nie inaczej i nam daje, a innym nie daje, no to dlatego po prostu my to tak prezentujemy. Co w praktyce oznacza tak, że uważamy, że nam się należy, niezależnie od tego, czy nam się należy, czy nie należy, mimo że nie mamy dzieci, to znaczy, że jak dostajemy teraz emeryturę, które są wypracowane przez dzieci sąsiada, to uważamy, że to jest po prostu, nam się należy. Mimo że my żeśmy nie przeznaczyli po prostu tego wysiłku, wychowanie tych dzieci. No, ale to jest bardzo...
Historycznie też to pan doktor zauważył, że na przykład czasy zaborów, nie było państwa polskiego, czyli nie powinny być dzieci polskich, nie powinny się dzieci rodzić w rodzinach, no bo jak? Nie ma państwa, nie ma kto jakichś tam dotacji dać, nie ma emerytur też, bo wtedy wiadomo, to jest takie może trochę śmieszne patrzenie tak wsteczne, ale byli Polacy, prawda? Były rodziny, znaczy, byli dzieci, później było tak, nawet to armię stworzyć.
No to jest to, co ojciec wspomina tam z pewnej mojej, powiedzmy, wypowiedzi, bo ja oczywiście to nie jest tak, że powiedzmy jakieś tam były decyzje i no i żeby nie wprowadzić polityki prorodzinnej, no i to jest zawsze takie oskarżenie, no ale przecież jeszcze się nic nie działało. Możliwe, że ktoś może stwierdzić, że mało, powiedzmy, się działało, no niemniej ja powiem w ten sposób, właśnie ja tego argumentu dotyczącego zaborów, no to użyłem właśnie w takim jednym z listów, kiedy oczywiście tam późniejszy premier Marcinkiewicz mi przekazał informację, że jest decyzja, żeby jednak tej polityki nie wprowadzać no, w takiej formie, jak ona była zaproponowana, jeśli chodzi o te znaczące świadczenia dla rodzin wielodzietnych. No to ja do prezesa Kaczyńskiego wysłałem właśnie taki list, taki dość emocjonalny, gdzie pokazywałem, że właśnie Polskę tak naprawdę to uratowały właśnie te biedne rodziny po prostu chłopów pańszczyźnianych. No może oni nie byli najlepiej wykształceni, ale mówili po polsku. To były rodziny wielodzietne i tylko dzięki nim Polska przetrwała. Gdyby oni stwierdzili, że po prostu ich na dzieci nie stać, byli zdemoralizowani i nie wiadomo, co robili z tymi dziećmi, to przecież ta Polska by się nie odrodziła. Ale teraz właśnie istnieje takie niebezpieczeństwo w naszych dziejach i to jeszcze dzieje w naszym okresie, że tak powiem, historycznym, od naszej odpowiedzialności, że okazuje się, że to państwo, to społeczeństwo, które przez 1000 lat przetrwało najróżniejsze okresy swego istnienia, najazdy niemieckie, rosyjskie, tatarskie, mongolskie, krzyżackie, przetrwało rozbiory, najazdy tureckie. Ono przetrwało rozbiory, a może na naszych oczach, niemalże na naszych oczach, ponieważ te rzeczy, które się obecnie dzieją, no to będą miały wpływ na to, czy przetrwamy w jakiejkolwiek formie społecznej, może to społeczeństwo upaść.
Niestety, takie są tutaj dane. Nasz gość, pan dr Cezary Mech, były wiceminister finansów, rozmawiamy na te tematy. Tutaj dosyć szeroko właśnie rozważając finansowe konsekwencje zapaści demograficznej dla świata i dla Polski. Czekamy na telefony od państwa. Numer dla Polski Północnej 655-2355, dla Polski Południowej 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366. 22 minuty po 22. Rozmawiamy w czasie rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, kto jest z nami?
Wacław z Krakowa dzwoni.
Proszę bardzo, panie Wacławie.
Ja się chciałem właśnie dołączyć do tej dyskusji. No i mam propozycję następującą. Najpierw może przedstawię swoją rodzinę. Otóż ja jestem jedynakiem. Moja żona natomiast jest z dziewiątki dzieci. Mamy czwórkę dzieci. To są już dorośli ludzie. Wszyscy wyszli za mąż. I każdy z nich ma przynajmniej dwójkę dzieci. Także ja w tej chwili czekam na siódme wnuczątko. No i moja rada by była taka, moja propozycja dla Państwa, żeby w Polsce może, kiedyś się o tym zresztą mówiło, wprowadzić tak zwane bykowe. Czyli opodatkować tych, którzy nie mają dzieci. Więc w przypadku mężczyzn by to było bykowe, w przypadku kobiet jakieś staropanieńskie, czy jakby to tam nazwać, to by można było wprowadzić w Europie i w Polsce, bo tutaj mówimy o nikłym przyroście naturalnym w naszym kraju, ale także i w innych krajach. No oczywiście, że tak mi się wydaje, nie byłoby to korzystne dla wielu ludzi, w tym posłów, bo niektórzy są kawalerami, jak na przykład Robert Biedroń czy Jarosław Kaczyński, więc musieliby wtedy większe...
Ale to pan połączył pięknie. Proszę? Pan połączył pięknie te nazwiska rzeczywiście.
No ale tak akurat się składa, że jeden i drugi chyba by musiał to bykowe.
No tak, tylko że to aż mnie oczepało. Dobrze, to panie Wacławie, dziękuję bardzo za myśl. No i co, gratulujemy rodziny panu, tak trzeba powiedzieć na początku, że pan tutaj
Dziękuję, tak. Jestem szczęśliwy z tej rodziny.
No właśnie, właśnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, panie doktorze, pan pamięta te czasy tego bykowego?
Znaczy, ja powiem inaczej. Tutaj pan Wacław świetnie wyczuł te kwestie, a z drugiej strony tak połączył też dobrze taką kwestię tego odbioru. Bo rzeczywiście coś takiego jest. Ja pamiętam w 2007 roku, jak była kwestia tej ulgi, tej ulgi na każde dziecko w wysokości 100 zł. I no to w porównaniu powiedzmy z tą ulgą, która była planowana, która dochodziła do 400 na każde dziecko, to oczywiście można powiedzieć, że niewiele, ale zobaczmy, ile wtedy było po prostu tego szumu, że budżet się załamie i tak dalej. I proszę zauważyć, co charakterystyczne wtedy było, to powiem w ten sposób, bo to jakieś też świadectwo będzie dla paru powiedzmy osób, moim zdaniem, które też właśnie w aspekcie takiego różnego spojrzenia na to, co się dzieje w Polsce. Po pierwsze, no to to, że opozycja, która obecnie jest, można powiedzieć, rządem, przegłosowała wtedy PiS w tej sprawie, żeby były te ulgi, ale później, co charakterystyczne, no te ulgi zredukowała, jak już powiedzmy rządziła. PiS głosował do Senatu, głosował przeciwko, a w Senacie, no tą osobą, która bardzo, ale to bardzo pomogła zrozumieniu i przekonaniu, powiedzmy, kierownictwa PiS-u, żeby te ulgi jednak wprowadzić, był marszałek Putra. A więc świętej pamięci marszałek. Przy czym, co było charakterystyczne? W Sejmie pomógł bardzo ówczesny marszałek Komorowski załatwieniu tego, że Platforma Obywatelska głosowała za ulgami. Przy czym to, co łączyło tych, wydawałoby się, dwóch po prostu przeciwstawnych osoby z z różnych grup politycznych,
mieli
to
dzieci,
były to. te dwie rzeczy. Jedna to było to, że mieli dzieci, a więc wiedzieli, co to w praktyce oznacza. Druga to, co łączyło, to, a co jest po prostu ukazaniem jakiegoś bezwzględności i właściwie takiej dziwnej, antypolskiego podejścia mediów i że tak powiem, tego, co jest poprawne, to jest to, ta niechęć do tych, którzy taką rzecz chcieli wprowadzić, ponieważ zarówno, jeśli się nie mylę, zarówno marszałek Komorowski, wtedy obecnie prezydent, jak i też marszałek Putra nie wzięli udziału w tych głosowaniach. Dlaczego? Ponieważ, żeby ta opinia publiczna, no właśnie pytanie, jak to jest, że tak negatywnie nastawiona do dzieci nie zarzuciła im własny interes. Przecież utrzymanie dzieci zarówno jednego marszałka, jak i drugiego, to oczywiście to nie jest tylko przecież 100 zł. Zresztą to było o tyle zredukowane, to 100 zł, ponieważ trzeba było mieć wystarczające podatki płacić, bo to było część tylko tych płaconych podatków, więc co po niektórzy mogli, po prostu nie odzyskiwali tej kwoty. Ale jest rzeczą oczywistą to, co pan Wacław zauważył, dlatego też wszelkie propozycje, które dawniej były proponowane dotyczące tych ulg, to tak naprawdę nie mówiły o wprost stwierdzeniu o jakimś bykowym czy też staropanieńskim. One mówiły w ten sposób, że dajmy te ulgi i te świadczenia zwrot różnych podatków w postaci ryczałtowej, a nie takiej, jak to się rzeczywiście płaci, no więc wysokości tej kwoty 400 zł, dajmy wszystkim. Bo w praktyce to i tak oznacza, że podatki mniejsze będą płacić ci, którzy mają rodziny, a podatki wyższe ci, którzy tych rodzin nie mają. I tutaj to, co jest charakterystyczne, tak jest nawet te kwestia, nic nie mam przeciwko bykowemu, ponieważ Niemcy te poważnie się zastanawiają nad tym, żeby taki kowy podatek wprowadzić, a u nas jest taki trochę ośmieszany. Czasami pamiętajmy o jednej rzeczy, że można nie mieć dzieci i to może być nie być naszą winą, ponieważ z przyczyn różnych może się ułożyć, że po prostu albo my, albo nasza żona więcej dzieci mieć nie może, albo dzieci w ogóle mieć nie może. Ponadto oczywiście osoby duchowne trudno oczekiwać, żeby miały po prostu dla zasady dzieci. Co nie oznacza, lub inne osoby, ja myślę, że jeśli chodzi tutaj o pana prezesa Kaczyńskiego, są dedykacje różne. Tutaj można uznać, że jest dedykacja jakaś tam polityczna, poświęcenie się w jakichś sprawach społecznych i takowe można być. Jest kwestia inna. Czy my, jako te osoby, które nie mają dzieci, chcemy płacić ten podatek wyższy po to, żeby inni te dzieci mogli mieć? Możliwe, że w większej ilości, że my poczuwamy się do tego, że my wesprzemy tam te dzieci tego sąsiada, wesprzemy po to, żeby on je miał, po to, żeby je lepiej był w stanie wykształcić czy też wychować, żeby oni w przyszłości, jak my będziemy nie będziemy już pracowali, żeby oni w przyszłości zapłacili na te nasze różnego typu świadczenia, jak i obciążenia społeczne. I tu jest właśnie kwestia, że to nie jest żadna jakieś faworyzowanie rodzin wielodzietnych. Tak naprawdę to jest zmniejszenie tych różnych obciążeń, które i tych poświęceń, które oni dokonują i które powinny być zrekompensowane, a z drugiej strony obciążenie bardziej tych, którzy tych obciążeń nie ponoszą.
Kolejny telefon odbierany. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, halo. No niestety, jak jest radio włączone, tak to jest. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Waldemar Skielc.
Witam.
Najpierw tylko powiem, że rzeczywiście był taki czas, że był płacony za osoby, które nie posiada, znaczy osoby, które chyba powyżej 25 roku życia nie zawierały małżeństwa, płaciły niewielki jakiś tam, nazwijmy to, podatek, a i też małżeństwa, które nie miały dzieci, też płaciły pewne kwoty i to przez wszystkich było rozumiane, że to jest właśnie to, o czym pan doktor mówi, że to jest tak jakby przekazywanie pieniędzy na rzecz tych rodzin, które ten wysiłek ponoszą. I tu w ogóle, i też wcale nie chodziło, oczywiście nie było to odczuwane w taki sposób, że małżeństwa na przykład, które z jakichś powodów nie mogły mieć dzieci, że one były w jakiś sposób krzywdzone. Nic podobnego. To cały czas chodzi o to, by ci, którzy nie muszą wychowywać dzieci, czy nie chcą, żeby one jakąś tam część środków włożyły na te społeczeństwa, na te małżeństwa, które dzieci mają. Ale w tych wszystkich dyskusjach też dzisiaj, nie po raz pierwszy zresztą z panem doktorem Mechem, który dla mnie pańskie opinie zawsze były oczywiste, chociaż pamiętam, że w telewizji Trwam przynajmniej widziałem kiedyś, parę lat temu, panią, nie powiem, nie pamiętam kto, która mówiła, że to w ogóle jest bzdura to całe gadanie o tej demografii, o tej zapaści demograficznej. Ale mi chodzi jeszcze o taką rzecz. Takie pytanie. Ten 1,3 przyrost nasz naturalny to jest liczony tylko, to są liczone tylko urodziny polskich dzieci w Polsce. Tak sądzę. No bo my mamy dodatkowo ciężki problem, który zresztą był bardzo chwalony kiedyś przez pana prezydenta Kwaśniewskiego, którym przecież można wyjeżdżać sobie, prawda? Polska, dom dla wszystkich. Otóż nie dla wszystkich. Ja nie chcę mieć, żeby to byli bandyci, złodzieje i tak dalej. To jest zupełnie prosta. Choćby tylko taką część można by nie chcieć mieć u siebie w domu. Ale my mamy jeszcze jedną rzecz. Nie tylko mamy małą liczbę urodzin, ale Polskę opuszczają właśnie młodzi ludzie. To znaczy tacy, którzy w ogóle dzieci mieć mogą. Czy pan doktor zechciałby powiedzieć, jak wygląda ta sprawa? Znaczy ten, czy tak można nazwać ten upust młodej krwi. Teraz ostatnio widziałem w pierwszej stronie Newsweeka wyjątkowo paskudnego pisma, ale była pokazana rodzina z dwójką dzieci i to było zatytułowane druga fala emigracji. Tak jakby nawet z radością, bo taki jest fokus. Dziękuję bardzo. To czekam
dziękuję
na ewentualną komentarz.
Dziękuję panu. Pozdrawiamy. Oczywiście komentarz będzie. Bardzo proszę, panie doktorze.
No cóż, no statystyki są takie, jakie są. Ale ja dziękuję panu Waldemarowi za to pytanie, ponieważ tak naprawdę to przynajmniej jeśli chodzi o tą część naszej dyskusji, która jest obecnie, no to jej nie poruszyliśmy. Dlaczego ta sytuacja Polski jest, że tak powiem, taka tragiczna? Ponieważ z jednej strony my właśnie nie mamy tych dzieci, a z drugiej strony w sytuacji, kiedy nasi wysoko rozwinięci sąsiedzi, a zwłaszcza Niemcy, ale przecież widać, to emigracja jest nie tylko do Niemiec, oni też przeżywają podobne problemy, aczkolwiek to, co jest charakterystyczne. No, w Chinach jest polityka jednego dziecka i oni mają znacząco wyższą dzietność niż w Polsce. No, powiem tak, no to jest po prostu szokujące. Oczywiście te kraje wysoko rozwinięte, do których emigrujemy, one mają wyższą dzietność, niemniej one też się starzeją, co w jaki sposób zostało to zaprezentowane. Niemniej fakt, w której się Polska po prostu wkomponowała właśnie z tą z tą swobodą powiedzmy przenoszenia się. Z drugiej strony nie ma swobody, że tak powiem, takiej przenoszenia miejsc pracy, bo to one, te miejsca pracy powinny przecież do Polski zostać przeniesione, a nie powiedzmy Polacy powinni wyemigrować, a to jest powiedzmy debata na temat tego, co powinno się robić, żeby powstawały miejsca pracy w Polsce i jaka powinna być polityka powiedzmy polska, jeśli chodzi o nasze relacje z Unią Europejską dotyczące ponoszenia olbrzymich kosztów i dopasowania do całkiem innych struktur gospodarczych, które zmniejszają konkurencyjność naszej działalności. Niemniej pod względem demograficznym to wygląda w ten sposób, że w ciągu najbliższych paru lat Niemcom ubędzie ze względu na starzenie się ich społeczeństwa 6 milionów miejsc pracy. Przy czym to nie oznacza, że po prostu te miejsca pracy przeniosą się do Polski, tylko będzie, jest olbrzymie, nawet w samych Niemczech, olbrzymie ssanie właśnie na tą drugą falę emigracji. Więc Polska z jednej strony ma mało tych dzieci, wchodzi obecnie niż demograficzny, a z drugiej strony jest, ona będzie wysysana. Z jednej strony to polega na tym, że Polacy jest zapotrzebowanie na to, żeby właśnie zastąpili te osoby w tych krajach wysoko rozwiniętych na tych miejscach pracy, które oni opuszczają, a z drugiej strony też to starzenie się tamtego społeczeństwa powoduje olbrzymie zapotrzebowanie na opiekę nad tamtym starszym społeczeństwem. To jest, powiedzmy, ta audycja jest ograniczona do tych kwestii, aczkolwiek kwestie dotyczące polityki, jak tworzyć miejsca pracy, żeby to one były w Polsce, jak i też tego, jak jest to w Unii Europejskiej, że tak przejechać i pracować można, ale z drugiej strony na przykład i to ma być po prostu ten sam poziom konkurencji, a więc my nie możemy wprowadzać jakichś znaczących, powiedzmy, tutaj ułatwień. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o pomoc socjalną, to okazuje się, że nawet nie możemy do końca zajmować się tymi obcokrajowcami w Polsce, tylko tam musimy wyjeżdżać, bo jeśli jest w tamtym kraju macierzystym, to są znacznie wyższe świadczenia na opiekę nad tym starszym pokoleniem, niż gdyby on po prostu wyjechał, gdyby ta osoba starsza po prostu przyjechała do Polski. Niemniej to powoduje, że my jesteśmy w postaci podwójnej implozji. Z jednej strony jest to implozja związana właśnie z tym, że mamy mało dzieci, a druga to jest implozja związana jeszcze z tym, że ta reszta jest nam po prostu tak naprawdę podbierana. Nikt nam tego w postaci finansowej, tych nakładów, które ponieśliśmy na wychowanie tych dzieci, wykształcenie, nie rekompensuje. Ponadto jest nawet procedury dotyczące w aspektach finansowych, dotyczące tego, jednakże budżet musi być zrównoważony, powodują, że my nie mamy tak naprawdę szans nawet stworzyć takich samych warunków dla tworzenia miejsc pracy w Polsce, ponieważ to jest wymagana wyższa infrastruktura, inne kwalifikacje i można taką infrastrukturę zbudować w Polsce. Tylko że to można w dwa sposoby można zbudować. Albo poprzez po prostu zaciągnięcie długu, ale jeśli ma być budżet zrównoważony, to nie można zaciągnąć tego długu, który by się w przyszłości spłacił, albo w postaci wyższych podatków. Ale jak my podniesiemy podatki, to te miejsca pracy uciekną. Więc takie rozwiązania jak pakt fiskalny to naprawdę petryfikują Polskę w jej bardzo niekorzystnej sytuacji. A więc sytuacji takiej, że z jednej strony nie mamy środków na to, żeby mieć dzieci, a z drugiej strony te dzieci, które mamy, to jest zapotrzebowanie na nie, ale w innych krajach.
finansowe konsekwencje zapaści demograficznej dla świata i Polski. Nasz gość dr Cezary Mech, były wiceminister finansów. Rozmawiamy w Radiu Maria na te tematy. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski. Witam. A ja tak teraz... Ta końcowa, ostatni słuchacz, który dzwonił, właśnie mówił o, ja dołożę do tej wypowiedzi ostatniej, że tak, młodzież ze swoimi dziećmi nawet wyjeżdża, natomiast pozostają, a jeszcze pan doktor wspomniał, że tam się otworzy też większa możliwość zatrudnienia i cały czas duże zapotrzebowanie na opiekę starszych osób za granicą. Myślę o zachodnich sąsiadach. Czy Polacy nie będą mieli też w związku z tym nasza młodzież pojedzie opiekować się starszymi, a czy Polacy nie starzeją się? Czy my się zatrzymamy i będziemy zdrowi i jeszcze w takich warunkach, w jakich jesteśmy, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, no to jest po prostu koszmar. No do tego chcę tylko nawiązać, że przecież my też się starzejemy i jeżeli jeszcze dzieci nasze wyjadą, żeby i pracę podjąć tam i jeszcze opiekować się, no to co nam pozostanie? To tyle. Szczęść Boże. Pozdrawiam
serdecznie. Szczęść Boże, Pani Teresa, dziękujemy, pozdrawiamy.
Możliwe, że to w poprzedniej wypowiedzi nie zostało dopowiedziane, ale to, co w pierwszej części żeśmy mówili, to mówiliśmy o tym, że ze względu na te proporcje właśnie, na to, że mamy mało dzieci, to proporcje między tymi, którzy będą pracowali na nasze emerytury i świadczenia zdrowotne, one się pogorszą 3,5-krotnie. A więc polega to na tym, że albo te podatki musiałyby wielokrotnie wzrosnąć, żeby ono zapewnić, albo, co w praktyce już wszyscy wskazują, nasze świadczenia emerytalne będą wielokrotnie niższe w proporcjach. No powiedzmy tak, Unia Europejska szacuje, że będziemy mieli tylko 20%. Oczywiście to do 2060 roku stopniowo coraz będzie się pogarszało. Tylko około 20% emerytury jako ostatnie świadczenie. I zresztą słyszymy cały czas, że przecież ta emerytura obywatelska, no to przecież to jest po prostu pomysł na to, jak problem emerytur w Polsce rozwiązać. No po prostu będziemy płacili podatki, a państwo będzie nam wypłacało, czy ZUS będzie nam wypłacał świadczenia emerytalne, tyle ile będzie w stanie. A w związku z tym, jak to będą się pogorszały te relacje, to te świadczenia będą powiedzmy niższe. Problem będzie oczywiście polegał na tym, że tak jak powiedzieliśmy, no, zapotrzebowanie starszego pokolenia na świadczenia zdrowotne jest trzykrotnie, pod względem kosztowym, trzykrotnie większe. To oznacza, że nie dość, że będzie 3,5-krotnie wzrost następował, po prostu pogorszenie tych relacji, ale jednocześnie kosztochłonność wzrośnie trzykrotnie. A więc w praktyce to będzie oznaczało, że są... niewyobrażalne są sytuacje, kiedy my sobie po prostu... Możemy sobie tylko marzyć, czy po prostu podatki zostaną podwyższone. No bo jeśli podatki zostaną podwyższone, to ten eksodus jeszcze bardziej się powiększy. A więc tak naprawdę te świadczenia będą wielokrotnie zmniejszone. I można sobie wyobrazić dwa systemy. I to niezależnie od tego, co politycy mówią, bo politycy mogą wiele obiecywać, a później się okaże, że nie są wiele w stanie zrobić. To są tylko dwa rozwiązania. Jedne to jest klasyczne, można powiedzieć socjalistyczne. Będziemy cały czas mówili, że i doszukiwali się, dlaczego te kolejki się wydłużają do lekarza i że nagle się okaże, że to rząd będzie, czy minister zdrowia będzie informował, że w jakimś tam jednym punkcie jak przy jakiejś tam chorobie już zaspokoiliśmy, ale w wielu innych po prostu okaże się, że ludzie umierają w kolejkach. Albo drugie rozwiązanie to będzie takie, że będzie prywatyzacja służby zdrowia. Ograniczenie po prostu dostępności przez to, jakie środki będziemy mieli. A w związku z tym, że środków nie będziemy mieli, to i dostępu do lekarza nie. I to, co powiedziała pani Teresa, to, że oprócz tego nastąpi po prostu drenaż młodzieży do tych krajów, które mają zapotrzebowanie, doprowadzi do tego, że ta sytuacja jeszcze się pogorszy. Przy czym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po prostu znać tą diagnozę, ponieważ inaczej to nie będziemy w stanie ocenić nawet różnego typu propozycji, jakie są nam prezentowane. Przecież nie rozwiąże, nie da odpowiedzi pozytywnej na to rozwiązanie, jeśli z jednej strony nie wprowadzimy polityki prorodzinnej, a z drugiej strony, jeśli nie wprowadzimy polityki zwiększającej ilość miejsc pracy w Polsce. Ale to nie należy mówienie o tym, że my zwiększymy tam ilość miejsc pracy w Polsce, ponieważ to zrobimy, to nie jest żadną odpowiedzią, żadnym programem. Bez unormowania nawet tej kwestii, o której teraz wspomniała pani Teresa, jak i też pan Waldemar, w relacjach naszych z Unią Europejską, to my do niczego nie dojdziemy. Ale zauważmy, tego nikt nie chce uregulować. Nawet nikt nie chce przyznać to, że podpisanie traktatu lizbońskiego to nie było żadnym sukcesem, tylko po prostu to była klęska. To zmniejszyło nasze możliwości oddziaływania na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Że musi być swoboda przepływu ludzi, ale musi być też swoboda przepływu miejsc pracy. Bo gdyby taka swoboda, powiedzmy, istniała, to te znikające miejsca pracy na Zachodzie mogłyby się powodować otwieranie u nas. Że musi być, nie może być po prostu takiego drenażu, że jeden kraj to ponosi całe konsekwencje jakichś olbrzymich nakładów też na rzecz po prostu wykształcenia, utrzymania pokolenia, a później te podatki, które są płacone gdzie indziej, to one już zasilają konto innego kraju. Ale też przecież zauważmy, te trendy, które są obecnie, są całkiem odwrotne. Najpierw wymyśliła Anglia, teraz czytałem wczoraj Wall Street Journal. Okazuje się, w Wall Street Journal była informacja, ale to najprawdopodobniej też i w innych czasopismach, o tym, że Niemcy już też chcą tak zrobić, że jak w Anglii, że jeśli póki ktoś pracuje, to ma nawet prawa do jakichś świadczeń. Ale już przestaje pracować obcokrajowiec, to musi w jakimś okresie terminu już wrócić do tego kraju, z którego wyjechał. Więc nie ma, powiedzmy, tego wspólnej bazy tych różnych zabezpieczeń, a jest tylko baza tych ewentualnych profitów. No i w tym momencie też odpowiadamy na jakieś pytanie też ojca, który postawił. No jak to się działo, że Polacy po prostu na tych zaborach mieli dzieci, mieli dzieci, mimo że byli pod zaborami. No ale przecież nawet w tym zaborze pruskim to było w ten sposób, że były te same świadczenia dla Polaków i Niemców, tak? A teraz jest taka dziwna sytuacja, której wynika, że można mieć te same obowiązki, ale te świadczenia to już są inne w różnych krajach i te transfery nie muszą wcale tego aspektu uwzględniać, jak i też równoważyć. I dlatego się wydaje, że jeśli nawet patrzymy na Europę, to po to, żeby ona się rozwijała, ona powinna czerpać jednak z tej wiedzy, jak i też tych chrześcijańskich korzeni, z tej solidarności, z przeszłości. Ona też musi pozyskiwać jakąś tam wiedzę i podchodzić, że tak powiem, jednakowo do wszystkich członków, a przynajmniej, ale nie powinno to być tak, że z jednej strony to jest jakaś centralizacja władzy, a z drugiej strony to jest decentralizacja zobowiązań.
I odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Chrystus.
Na wieki wieków. Mamy tylko wielka prośba, żeby przyciszyć dobrze teraz pana radio u domu. I mówimy od razu do słuchawki, tak?
Tak.
Proszę bardzo, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dariusz z południa Polski. Ja mam takie pytanie. Czy pan minister, dobrze się zwracam, tak?
Tak, kiedyś wiceminister, obecnie tak. Ekonomista.
Pan minister jest zorientowany, z czego się bierze bogactwo narodu. Bogactwo narodu bierze się z zysku. Czyli coś wyprodukujemy, wykonamy jakąś usługę, sprzedajemy to drożej. I odkładamy bogactwo na następne pokolenia, na inwestycje. W tej chwili jest taka sytuacja, że ten zysk naszej pracy odkłada się w handlu wielkopowierzchniowym. Z moich danych, znaczy z moich wiadomości, zysk producenta jest 10-15%, a handlowca to jest 300 albo 400%. I w niektórych artykułach spożywczych i przemysłowych. I żebyśmy nie wiem co zrobili, jeżeli to, co daje nam efekt naszej pracy, czyli to, co daje nam bogactwo, jest przechwytywane. Już pomijając to, że sieci nie płacą w ogóle podatków, bo nawet jakby płaciły, to Warszawa jest w stanie przetupać każde podatki, więc to nie ma znaczenia, czy oni płacą podatki, czy nie. Tylko, że zysk naszej pracy, to, co dokładamy do sprzedawanego towaru, czy wykonanej usługi, jest przechwytywane. Polak ma 10%, w markecie jest 300%. Czy pan minister może nam tutaj powiedzieć, jakie my w ten sposób tracimy pieniądze? Bo to tak przychodzą ludzie z różnych stron, z różnych partii, PiS rządził, nie rządzi, opowiada się różne rzeczy, tylko się nie mówi sedna sprawy. Sedno sprawy to jest właśnie w tym, że żebyśmy się tu zarobili po łokcie, do krwi. To nie ma znaczenia. A pochodną tego jest to, że Polacy uciekają, żeby nie użyć gorszego słowa. Młodzi Polacy uciekają. Także panie ministrze, proszę powiedzieć, ile Polska traci na tym, że polski handlowiec, polski przedsiębiorca nie ma równych szans i jaki zysk z wyprodukowanych u nas towarów, czy usług niektórych, nam przypada. Proszę to podać w setkach miliardów złotych rocznie, bo na pewno to nie jest mniej. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Panie ministrze.
To w jaki sposób? Po pierwsze, to starałem się to przedstawić już wcześniej, mówiąc o tych systemach, powiedzmy, emerytalnych, no i tej takiej protezie, no, kapitałowej. No. Wiadomo, że dochodów tak z pracy, no to jest około 70% PKB. Dochodów z zysku, a więc tego, że się ma jakiś majątek, to jest około 30%. Przynajmniej tak się to ustala w różnych po prostu modelach ekonometrycznych. W sytuacji, kiedy dany kraj, powiedzmy, wyzbywa się tego majątku, a my żeśmy to robili i nadal robimy, no to w tym momencie oczywiście ten, który ten majątek, te prawa majątkowe kupuje, to on po prostu czerpie z tego zysk i w przypadku, powiedzmy, takich różnych funduszy emerytalnych zagranicznych, no to oni dzięki temu zyskowi, no, są w stanie gwarantować jakieś znacznie wyższe świadczenia w przyszłości, a więc tutaj wracam do tej części debaty, którą mieliśmy na samym początku. Jeśli chodzi o kwestię dotycząca tego różnych sfer i różnych organizacji, no to oczywiście państwo powinno dążyć do tego, żeby była konkurencja między tymi różnymi producentami, polegająca na tym, że jeśli gdzieś jest jakiś nadzwyczajny zysk, żeby mogli wejść inni, którzy ten zysk zredukują do takiego poziomu, jaki wynika z kosztów kapitału, a więc ryzyka danej aktywności. I powiem tak, no, tu bardzo często żeśmy rozmawiali przez te 15 lat o tym, jak powinien wyglądać, powiedzmy, tu segment emerytalny. Jak powinny po prostu być on uregulowany po to, żeby te różne podmioty gospodarcze były prawidłowo nakierowane. Bo na czym to wszystko polega? Polega na tym, że one powinny być nakierowane na to, żeby tworzyć, wysilać się i tworzyć jak największą wartość dodaną i dzięki temu powiększać po prostu korzyści tego konsumenta, jak i też tego swojego akcjonariusza, tego, który zainwestował w to przedsięwzięcie, ale jak najmniej powinno być takiej sytuacji, żeby te zyski były jakieś nadzwyczajne, ale polegające z tego, że to jest jakiś układ, jakaś znajomość. Ja powiem tak, jak to, co Greenspan określił, niezależnie od tego, od tej osoby i jego oceny, jego aktywności jako szefa Fedu, określił, że teraz ten kapitalizm to wchodzi w taką strefę kapitalizmu kolesi. A więc różnego typu znajomości, że po znajomości się po prostu uzyskuje jakieś nadzwyczajne zyski, bo to wtedy wszyscy tracą. Więc jeśli chodzi o w ogóle sklepy wielkoprzemysłowe, no to moim zdaniem problem jest trochę inny. On nie tylko polega na tym, że po prostu te podmioty stosując różnego typu optymalizacje podatkowe uciekają z płaceniem podatków w Polsce, to polega głównie na tym, że tego typu instytucje sprzedaży, one tak naprawdę zyskują znacząco na tym, że nie ponoszą jakichś inwestycji, ponieważ te inwestycje, których dokonały, one są finansowane przez dostawców, ponieważ bardzo szybko sprzedają swoje produkty, te produkty, zanim i uzyskują gotówkę, zanim jeszcze przychodzą płatności, które muszą zrealizować względem dostawców. Niemniej tego typu inwestycje, one tworzą pewne nakłady społeczne związane z infrastrukturą i one powinny być pokrywane przez te instytucje oraz to, co jest może bardziej kluczowe, jest dobrze, jeśli te sieci handlowe są krajowe, nawet powiedzmy mają swoje oddziały i sklepy w innych krajach, ponieważ i struktura ich działalności polega na tym, że one kupują znaczne ilości. I dobrze by było, żeby to kupowały produkty polskie, a nie po prostu mając swoją centralę we Francji, czy tam w Anglii, czy gdzie indziej, żeby się okazywało, że kupują tam i tak naprawdę są takim ramieniem sprzedaży produktów z innego kraju. Nie ma zapotrzebowania, powiedzmy, tutaj krajowego. No i skandaliczne jest, że Polska nie reaguje na takie sytuacje, kiedy nagle się okazuje, że jakieś sieci, powiedzmy angielskie, i to przy okazji jakichś tam skandali, były jakieś porozumienia, żeby nie kupować, powiedzmy, jakichś produktów, mimo że są zdecydowanie tańsze w Polsce. No tego typu działania powinny być napiętnowane. Zaś jeśli chodzi o bogactwo narodu. Bogactwo narodu wynika z pracy jego obywateli. I ta praca powinna być przynosić jak najwyższą wartość dodaną. I wtedy ten społeczeństwo się bogaci. Oczywiście powinna temu przyświecać specjalna polityka gospodarcza rządu. Ona powinna być bardzo klasyczna. Powinna polegać na tym, że powinniśmy wiedzieć, w którym miejscu chcielibyśmy być. Jaką produkcję jakąś wykonywać o dużej wartości dodanej i wyznaczyć ten kierunek, co należy ponieść, jakiego typu nakłady należy ponieść, w jakiej kolejności, żeby do tego miejsca dotrzeć. Niestety u nas tego typu analizy nie ma. My wiemy, wiadomo mniej więcej, z moich wyliczeń wynika, że po to, żeby dogonić inne kraje, potrzebujemy nakładów około 5 bilionów złotych. No to jest trzykrotność, można powiedzieć, dochodu narodowego. I powiem tak, my powinniśmy, to poza jakimiś miękkimi tam nakładami w wiedzę, powiedzmy, naszego społeczeństwa, ale my powinniśmy działać w tym kierunku, i to z jednej strony powinniśmy zabezpieczyć taki dostęp do takiego kapitału, i poprzez pakt fiskalny my nie mamy takiej możliwości, i to powinniśmy z tym walczyć. Ale z drugiej strony jest prawda taka. My musimy naprawdę wiedzieć, w jaki sposób do tego miejsca dotrzeć. I powiem szczerze, jeśli słyszę obecnie, że przecież jest debata już europejska, są wybory, i słyszę obecnie, że w ramach programów tam różnych gospodarczych w każdej partii pojawia się po prostu kwestia, że my będziemy budować elektrownie atomowe, to jestem przerażony. Bo tu pan mówi o tam jakichś wpływach, jakichś tam lobby, ale przecież to są dziesiątki miliardów złotych, ale jednocześnie one petryfikują sytuację, bo nie mówi się o tym, że trzeba po prostu znieść pas klimatyczny, zacząć wydobywać węgiel brunatny w Polsce, oprzeć się na tym, żeby tania energia elektryczna była najtańsza po prostu była najtańsza w Polsce, i żebyśmy mogli dzięki temu zdobywać nowe rynki, jak i też przyciągać inwestorów. Jest takie ciche założenie, że my mamy się to wszystko wkomponować. I proszę zobaczyć, my mówimy dzisiaj, my ileś lat temu mówiliśmy, jak to będzie dzisiaj. Można powiedzieć, że się te projekcje potwierdziły. A ja mówię państwu, że zobaczą państwo za parę lat, już nie będziemy dyskutować o elektrowniach atomowych, ale niezależnie od tego, jaki rząd będzie, to on będzie po prostu budował, ale beneficjentem, no to nie wiem, będzie kto. Francja? Czy jakiś inny kraj dostarczający tą infrastrukturę, tą wiedzę i tą swoją wartość dodaną.
I mamy kolejny telefon. Przypomnijmy, rozmowy niedokończone w Radio Maria. Finansowe konsekwencje zapaści demograficznej dla świata i Polski. Nasz gość, pan dr Cezary Mech. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Halo, halo.
Chwalam Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo gościmy teraz?
Z tej strony Mikołaj z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Mikołaju, słuchamy.
Ja chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego. No po pierwsze, to całe mówienie o tym, że jest redystrybucja dochodów, coś tam rozwarstwienie społeczne, no to jest po prostu w świetle przykazań kradzież zwykła i no nie powinniśmy tego robić jako chrześcijanie. A inna sprawa w sprawie gospodarczej, no to widzę tylko jedną drogę, jak możemy się wydobyć z tego, i to jest model turecki. No i Turcy, jak wiadomo, tam kilkadziesiąt lat temu mieli 20 milionów populacji, a teraz jest ich nagle 90 milionów. I jak oni to zrobili? No, oni zrobili to w ten sposób, że likwidowali wszystkie podatki, podatek dochodowy, VAT, różne takie, i został tylko podatek w cenie benzyny. I gospodarka automatycznie skoczyła do góry. I teraz jest ich 90 milionów i prawie połowa populacji jest w wieku 30 lat. Ja wiem, że pan doktor zaraz powie, że no nie da się tego w Polsce zrobić, bo po prostu są jakieś tam przeszkody. I to jest właśnie ten powód, dla którego młodzi ludzie uciekają z Polski. Po prostu tutaj się czegoś nie da zrobić. Tak jest dobry pomysł. I jeszcze w sprawie tego, dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci teraz. Ja jestem młodym człowiekiem, mam 27 lat. No i w Polsce po prostu się nie opłaca mieć dzieci, bo no jedyny zysk to ma państwo, że w przyszłości ktoś będzie płacił podatki. Jaki zysk ja mam posiadania dzieci tak naprawdę? No że dla mnie to będą tylko problemy, na przykład, że pośle dziecko do szkoły, tam mogę zostać oskarżony, że dziecko ma siniak, to od razu jestem przestępcą. Albo że ktoś się będzie molestował, albo no, że po prostu dzieci teraz nie są inwestycją dla rodziców, tylko bardziej obciążeniem. Jak pan doktor by się do tego odniósł? Dziękuję.
Dziękuję, panie Mikołaju, ale ja pierwszy, że tak powiem, się odniosę tutaj, bo jednak no musimy troszeczkę, nie pytałem pana o wiarę, no ale myślę, że pan jest człowiekiem wierzącym, bo tutaj na początku zresztą się przywitał. Dzieci nie są od tego, żeby na nich zarabiać. To nie jest inwestycja. No, pewno, że jakoś mówimy dzisiaj o finansach, mówimy o ekonomicznej wyrazie spraw. Natomiast no to nie jest, bo to króliki hodujemy, prawda, albo norki, albo coś dla zysku. Natomiast no dzieci to jest głębsza sprawa, to są, wiadomo, to, bo tak to byśmy, po prostu możemy wszystko spłycić i powiedzieć, że nic, no to nie opłaca się w ogóle zawierać związków małżeńskich, bo też są, nie opłaca się, no w ogóle życie nie opłaca, prawda? Więc tutaj tak bym do pana na początku, żeby jednak rozumiemy, ale to nie jest tak, bo tak to byśmy wszystko mogli na język tutaj ekonomiczny i możemy przegłosować przykazania, bo też się niektóre są nieopłacalne, niektóre są takie, że powodują, że człowiek się traci i tak dalej. Ale to tylko tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Panie doktorze, bardzo proszę. Co pan na to?
No więc może zaczynając od drugiej, ponieważ kwestia tam Turcji to jest ciekawym przykładem po prostu państwa. Ale
w ciągu 20 lat mi się nie chce wierzyć. Taki skok?
Znaczy, no to może zacznijmy powiedzmy od tej Turcji. No Turcja jest przykładem powiedzmy takiego państwa, które bardzo wzrosło na znaczenie, ma bardzo szybki wzrost gospodarczy, przy czym on nie jest związany z tym, że tam podatków nie ma. No pierwsze słyszę, żeby tam po prostu tylko jeden podatek był. Więc jest to raczej państwo, które pod tym względem to aspiruje tam do Unii Europejskiej, aczkolwiek tak naprawdę to udaje, że aspiruje do Unii Europejskiej. Turcja jest takim przykładem kraju, który który obecnie przeżywa poważne problemy polityczne. Jutro będą wybory takie lokalne, które zadecydują o jakiejś tam przyszłości tego kraju, ponieważ jest to kraj, który jest w znaczącym obecnie konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, Europą Zachodnią i Izraelem, ponieważ jest to kraj muzułmański, który jeszcze do lat 90. zeszłego wieku był krajem, który był kontrolowany przez armię. I armia decydowała o tym, że jeśli jakiś premier czy jakieś władze po prostu szły niezgodnie z tym, co sobie armia wymyśliła, to był zmieniamy. No, ostatni premier utrzymał się już kilkanaście lat i on tak kroczek po kroczku wyzwolił się z tej dominacji Zachodu, ale też zaczął po prostu działać w interesie kraju. Można powiedzieć, no tutaj przedkładał ten interes kraju nad swoich sojuszników. Też działał w interesie takim w kierunku właśnie wzmocnienia znaczenia tych aspektów etycznych. No, to jedne z zarzutów bardzo poważnych, które jest sformułowane przeciwko rządowi tureckiemu obecnie, no to jest to, że zakazał sprzedaży alkoholu między 22 i 6. Ale zauważmy, że właśnie niektóre właśnie te paradygmaty takie europejskie, one odeszły od chrześcijaństwa, one redukują ten aspekt etyczny, ale przez to redukują też potencjał gospodarczy, bo etyczny pracownik, etyczny pracodawca to jest duża wartość, ponieważ trzeba ich mniej kontrolować, oni są bardziej nastawieni na tworzenie wartości dodanej, a nie pseudo wartości dodanej. Jest to kraj, który też tworzy właśnie taką infrastrukturę sprzyjającą tworzeniu miejsc pracy. To jest kraj, który generuje olbrzymie inwestycje, który przyciąga miejsca pracy, a który też teraz właśnie z powodu tego konfliktu przeżywa spowolnienie, ponieważ Turcja uznała, że należy korzystać właśnie z tych kapitałów, które są za granicą i należy inwestować w infrastrukturę po to, żeby później być w stanie spłacić te nakłady uzyskując wyższe podatki z rozwoju tej przedsiębiorczości. Jest to również kraj, który nie zdecydował się wystąpić przeciwko Irakowi, ponieważ widział, że to nie jest w jego interesie, mimo że wiedział, że traci tam pakiet pomocy tam militarnej i innej, to był w dziesiątkach miliardów dolarów, ale z tego względu, że w tamtym okresie czasu nie uwzględniano interesów Turcji, jeśli chodzi o powstanie państwa tam autonomii kurdyjskiej, on zdecydował na to, żeby w tym okresie nie wystąpić, aczkolwiek późniejsze działania wskazały na to, że też pewne zmiany tam nastąpiły i obecnie żyje na bardzo dobrych relacjach z tą częścią państwa irackiego kontrolowanego przez Kurdów. Jedno z zarzutów, które występowały przeciwko Turcji, to było to, że mimo potępienia świata współpracuje z Iranem i zarówno Iranem, jak i też tym Kurdystanem i ma nadzwyczajne zyski w postaci tanich surowców. I powiem w ten sposób, ja bardziej bym widział ten rozwój Turcji, no i oczywiście ta zmiana tej proporcji, bo to jest też olbrzymie zagrożenie demograficzne między Turcją, która następuje, Turcją a tymi krajami bałkańskimi, wzrost potęgi właśnie z powodu tego, że to było państwo, które było przed wojną zdecydowanie słabsze od Polski, jak i też powiedzmy miało mniejszy potencjał demograficzny. A teraz po prostu jest państwem, które występuje w G20, gdzie Polski nie ma i nikt z tego powodu nie płacze. A z drugiej strony to jest może taki wzór, że w tych naszych wyborach politycznych to też powinniśmy bardzo liczyć na to, co nam jako państwu się najbardziej opłaca. I możliwe, że te działanie Turcji, no przez jakiś okres czasu, myślę, że w dłuższym okresie czasu to nagle się okaże, że Turcja będzie tym szanowanym po prostu przez społeczność międzynarodową i ona pogodzi się z sojusznikami, ale może być takim przykładem, bo przecież tamtejsze powiedzmy zakupy tam, czy uzbrojenia, możliwe, że nawet podobne co i w Polsce, no, kończyły się zawsze tym, że oni zwiększali poziom swojej obronności oraz produkcji na potrzeby własnej armii, ale później już dokonywane w ich kraju. U nas słyszymy, że należy po prostu zwiększyć wydatki obronne, ale od razu jednocześnie się nam mówi, powiedzmy, od kogo mamy to uzbrojenie
kupić. Tak, kupić. Oczywiście. A też na marginesie, panie doktorze, tych G20 czy G40, to kiedy byliśmy najbliżej jakoś tego gdzieś powiedzmy podium? Był taki moment po roku 89, że żeśmy zaczęli poważniej być traktowani?
No myślę, w tych klubach. Byliśmy bardzo poważnie traktowani w chwili, kiedy jednak był traktat z Nicei, który dawał nam siłę polityczną Polski o jeden głos, paru reprezentantów mniej niż Niemiec.
Dlatego tak Nicea była.
Tak. I zauważmy, co było charakterystyczne. Polski premier z SLD jechał ze złamanym kręgosłupem, żeby po prostu wetować. PO występowało, żeby Nica albo śmierć. Tak? I co? Później nagle się okazało, że mówimy, że mówimy, że traktat z Lizbony to był naszym sukcesem, podczas gdy jednocześnie on powoduje, że przestajemy się liczyć. G20, tak? No jak to jest, że Polski tam nie ma i my nie rozdzieramy płac, nie zastanawiamy się nad tym, nawet, którzy politycy polscy są odpowiedzialni, że jest nie ma. Nie odpowiadamy sobie na pytanie na to, dlaczego wspólnota międzynarodowa nie uznaje nas za liczący się podmiot, który tam powinien uczestniczyć. Jak to jest, może to jest zbyt emocjonalne, że ja czytam, że są spotkania G20, ja nie wiem, Etiopia, Benin czy jakiś inni są zapraszani? Nigdy Polska? Ale nie jest istotne, kogo ta grupa zaprasza. Tylko, że istotne jest, że nas tam nie ma i dlaczego nas tam nie ma. Tak. Jeśli odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego nas tam nie ma, najprawdopodobniej znajdziemy odpowiedź na to, co powinniśmy zrobić, żeby tam się znaleźć.
Poza tym też, no, teraz warto popatrzeć trochę na naszego sąsiada dalszego, Węgry, prawda? Jednak no, wnioski wyciągać się, jak tam się udało. Fakt, że mniejszy naród, no ale to tym bardziej, no łatwiej się wtedy jest razem zwołać do współpracy, natomiast pewnie gospodarka jest słabsza, ale wiem, że już zostały banki obce żerujące na tym państwie wyeksponowane na zewnątrz. Wiemy, że już tam sobie premier poradził z tymi właśnie sklepami wielopowierzchniowymi. No i co jest najważniejsze, że spłacone są długi. Nie wiem, czy pan doktor śledził akurat ten przykład węgierski, ale...
Śledziłem, nawet zachęcam do takiej analizy na temat Węgier. Została to ona opublikowana przez Instytut Sobieskiego. Jest to, powiedzmy, taka analiza dotycząca tego, co powinniśmy implementować, a co powinniśmy zmodyfikować. To jest na bazie programu gospodarczego PiS-u z 2005 roku. Niemniej zauważmy, no, jeśli chodzi o Węgry, to Węgry w obecnym konflikcie na Ukrainie uznały, że po prostu nie są państwem, który państwo, mimo że tam żyje dość znaczna społeczność węgierska, jeśli chodzi o Rusię Zakarpacką, nie są państwem, które może wpływać na sposób decydujący na ten konflikt, na wynik tego konfliktu, i oni w czasie konfliktu podpisali porozumienie o tym, żeby Rosjanie pożyczyli im, jeśli się nie mylę, 10 miliardów dolarów na inwestycję rozszerzającą produkcję energii jądrowej na Węgrzech. I sytuacja Węgier jest odmienna niż Polski. Tak jak powiedziałem, jestem przeciwnikiem, powiedzmy, tutaj energetyki jądrowej. W Polsce mamy, powiedzmy, inne surowce. Inna sytuacja jest na Węgrzech, ale oni po prostu sobie zagwarantowali to finansowanie. Z drugiej strony premier wyjeżdża do Chin po dodatkowe kontrakty. My w tym samym czasie jesteśmy takim krajem, który jest, można powiedzieć, takim pierwszym krajem popierającym te zmiany, które ostatnio się dokonały na Ukrainie. Przy czym ryzykujemy nie tylko tym, że pogorszymy sobie warunki handlowe z Rosją, bo wielokrotnie trzeba podejmować jakieś decyzje, które są niekorzystne finansowo, tylko jednocześnie tak naprawdę to przez nasze działanie, popierając część Ukrainy, tą, powiedzmy, tą zachodnią, tak naprawdę otwieramy możliwości dla Rosji po to, żeby przesunęła te granice, jak i też granice swoich wpływów bardziej na zachód, opierając się na ludności rosyjskiej, rosyjskojęzycznej. Nie patrzymy na to, że zmiana, która się dokonała na Ukrainie, bardzo uderzy negatywnie na poziom życia Ukraińców, co może spowodować niechęć do tych, którzy obecnie są przy władzy, jednocześnie podzielić tą Ukrainę. Ja się obawiam, byłem przez 3 lata, zresztą za zgodą świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, będąc jednocześnie dyrektorem Biura Finansów w mieście Warszawie, kiedy on był prezydentem. Jednocześnie miałem zgodę na doradztwo na Ukrainie. I ja się, przyznam się szczerze, obawiam tego typu polityki, która może rozbić tą Ukrainę, tak jak została rozbita Jugosławia. Jugosławia też była, mimo że Jugosławianie rozmawiali po serbsko-chorwacku, niemniej obecnie zostali podzieleni po tych liniach kulturowych i religijnych. Ja się obawiam tych działań, że tak jak one obecnie są przeprowadzone, doprowadzą do tego, że z jednej strony będzie wprowadzony bardzo taki plan Balcerowicza, który doprowadzi do pogorszenia warunków życia tego społeczeństwa. Z drugiej strony będzie bardzo duża niechęć i konflikty społeczne w sytuacji, kiedy władze obecne w znacznym stopniu opierają się na oligarchach, którzy są obarczani odpowiedzialnością społeczną za ten niski poziom życia. I to przesuwanie tej granicy wpływów rosyjskich będzie moim zdaniem bardzo negatywne dla Polski, zwłaszcza jeśli ta sytuacja może powtórzyć się na Białorusi, która wiadomo, że jest krajem wprawdzie, gdzie obecnie poziom świadomości jakiejś tam narodowej jest duży, ponieważ po tych 25 latach tylko 10% uważa się za Rosjan, ale aż 70% mówi po rosyjsku i tak zmiana tej polityki po linii właśnie takiej narodowej, zwłaszcza jeśli będzie wspierana przez Rosję, może spowodować z jednej strony, że ten bufor dla Polski się zredukuje, a z drugiej strony, że tych korzyści, które moglibyśmy mieć, nie uzyskamy. Więc też zapominamy też o tym, że w tym całym konflikcie okazuje się, że prezesi koncernów niemieckich wizytują Rosję i robią świetne interesy finansowe. I Orban jest tutaj takim właśnie przykładem, który postawił się z jednej strony Europie, a z drugiej strony korzysta maksymalnie z tego, że nie wysforuje się na pierwszy plan przy tych konfliktach i na dodatek korzysta finansowo. Wydaje się również, że nasze działanie na rzecz wykorzystania tego, że Chiny stają się powoli tą pierwszą gospodarką światową, też nie w pełni są adekwatne do sytuacji. Powinniśmy, wydaje się, korzystać bardziej z tych możliwości kapitałowych i pożyczkowych, które istnieją w Chinach, z możliwości taniego finansowania różnych przedsięwzięć i zredukowania kosztów obsługi długu polskiego. Ale to jest, wydaje się, ta droga, którą jednak dbając o interes naszego kraju powinniśmy iść, nawet jeśli naszym sojusznikom, czy to Niemcom, czy nawet tym główniejszym naszym sojusznikom, jakim są Amerykanie, może do końca nie odpowiadać, ale jestem przekonany, znając zarówno jednych, jak i drugich, że jeśli byśmy twardo stawiali nasze interesy, to i też szacunek mielibyśmy większy, a z drugiej strony ci partnerzy światowi, widząc, że jesteśmy podmiotem niezależnym, a więc niezależnym od jakichś innych wpływów, też by chcieli mieć nas w swoim gronie decyzyjnym.
No właśnie, panie doktorze, wychodzimy na takie różne okręgi, prawda? Wyszliśmy na początku rozmów finansowe konsekwencje zapaści demograficznej dla świata i Polski, a teraz okazuje się, że nawet prześledziliśmy tutaj część większą krajów Europy i w ogóle świata. I no, tylko to jest takie pytanie, żeby my możemy mówić, prawda? Naród będzie wybierał, będzie głosował, ale jak nie będzie dobrej woli rządzących, którzy będą patrzeć do przodu, na przyszłość, no to to wszystko pozostanie w jakichś marzeniach, w gabinetach, w jakichś planach strategicznych, nad którymi pewnie tacy ludzie jak pan się miesiącami, jeżeli nie latami, nad nimi się męczą. Więc to, co też wybrzmiało, modlitwa za ojczyznę, o dobrych, mądrych ludzi. My się modlimy do świętego Józefa codziennie o jedność, solidarność i mądrość dla Polaków. I myślę, że tą modlitwę będziemy ciągle skuteczniać, ale też cały czas patrzeć na to, kogo obdarzamy takim, a nie innym urzędem, prawda, odpowiedzialnością. Nie tylko dlatego, że ktoś nam powiedział, albo że on jest ładny, ładnie wygląda, ma ładny garnitur, ale jaki to jest człowiek, jaki to jest jakiego, prawda, pewnego przekroju, jakimi wartościami on żyje. Nie tylko to, co mówi, ale też to, co już uczynił, jaki jest na co dzień, jaki jest dla swoich bliskich. Czy chciałbym z takim człowiekiem, nie wiem, być godzinę sam na sam, prawda, gdzieś w jakiejś sytuacji.
Powiem w ten sposób.
Już podsumowując, panie doktorze.
To podsumowując, myślę, że to, co ojciec powiedział, to jest kluczowe. My może tego nie dotknęliśmy teraz. Może więcej nawet mówiliśmy w tej pierwszej części. No ale to jest właśnie pierwsza rzecz, która jest tak istotna, że my w swoich działaniach, jedna jest kwestia, co postąpi rząd, co postąpią władze, ale z drugiej strony to jest to, co postąpimy, my. I w ten sposób, nawet jeśli władze z takich czy innych względów prowadzą politykę antyrodzinną, to dałbym przykład jeszcze z pierwszej części. Przecież znamy ze Starego Testamentu, że był taki ciężki okres w historii narodu wybranego w Egipcie, że zabijano jego dzieci. I ten naród się mimo tego to przetrwał. I dlatego też my, nie patrząc nawet na tych rządzących, powinniśmy podejmować jakieś racjonalne działania, jeśli chodzi o nas, nasze rodziny i nasze relacje. My powinniśmy z jednej strony oczywiście tam głosować, może do tego przejdę później, ale my powinniśmy wspierać nasze rodziny, wspierać je oczywiście w tym procesie ewangelizacyjnym, ale my powinniśmy wspierać również te rodziny, żeby one zdecydowały się na to, żeby mieć dzieci, żeby nasze dzieci mogły mieć dzieci, możliwe w przypadku starszych, żeby po prostu nasi wnukowie. My powinniśmy wspierać ich materialnie, powinniśmy wspierać ich w ten sposób, żeby budować te więzi, abyśmy poświęcać im czas, ale czasami tak to jest, że możliwe, że środków nie mamy, możliwe, że jesteśmy chorzy i już też zajmować czasu, poświęcić nie mamy, ale to, co mamy, to mamy olbrzymi kapitał, póki żyjemy. Mamy kapitał modlitwy. Jeśli my wierzymy w Boga, to powinniśmy wierzyć, że ta nasza modlitwa może być wysłuchana. My mieliśmy w różnych okresach historii bardzo ciężkie sytuacje, ale właśnie działając, modląc się, możemy wiele wymodlić. Jeśli chodzi o te rzeczy, które związane są z aktywnością jakąś polityczną, czy też jakąś urzędową, to oczywiście nie powinniśmy od tej aktywności uciekać. My powinniśmy bacznie obserwować, podejmować racjonalne nasze decyzje, wspierać osoby godne tego, jak i też wspierać może jakieś grupy i ugrupowania, które powiedzmy działają w naszym interesie i nie powinniśmy też przed tym uciekać. Ja powiem więcej. My musimy działać jakoś racjonalnie po to nawet, żeby nie uciekać przed jakimiś decyzjami, ponieważ powiem szczerze, teraz czasami słyszy się, że są osoby i ludzie, którzy nie chcą podjąć nawet jakiegoś poświęcenia w postaci jakiegoś właściwego zagłosowania, narażenia się komuś. Powiem w ten sposób. Musimy te działania, które nawet mogą się komuś nie podobać, podejmować, mówić niepopularne rzeczy, które możliwe poklasku nam nie dadzą, możliwe spowodują pewne zagrożenia, czy to w pracy, czy gdziekolwiek indziej. Po to nawet, żebyśmy w przyszłości nie byli poddawani jakiejś presji znacznie gorszych wyborów, jak i też konieczności podejmowania większych poświęceń.
Dziękuję bardzo za obecność w naszym studiu. Panie doktorze, dziękujemy za te godziny w telewizji Trwam, w Radiu Maryja.
Szczęść Boże.
I dziękujemy naszym słuchaczom, którzy brali udział w audycji poprzez rozmowy telefoniczne. Ja przypomnę, był naszym gościem pan dr Cezary Mech, były wiceminister finansów.